Zaczynamy. Będziemy kończyć to, co w tamtym tygodniu zaczęliśmy. A zaczęliśmy, co zaczęliśmy?
Napominanie.
Tak, zaczęliśmy napominanie i jego cel na podstawie pierwszego listu do Tymoteusza, w szczególności 5 rozdziału. I co jak gdyby już zobaczyliśmy, powiedzcie. Kto ma jakieś notatki, kto chciałby w skrócie powiedzieć, co zobaczyliśmy?
To są jakby
dwa rodzaje.
Dwa rodzaje takie główne napominania. Pierwszy to jest bardziej jako nakaz, czyli
polecenie nakaz.
Tak, polecenie nakaz takie bezdyskusyjne, na przykład zarządzanie potrzeba do nauczania, aby wierzący trzymali się zdrowej nauki, a unikali fałszywej. To jest pierwszy typ, a drugi to nakłanianie, bardziej zachęcanie takie. Z łagodnością, z wyjaśnieniem. Tak?
Nakazy z czym powinny być połączone? Jeżeli już coś się nakazuje, to z czym to ma być połączone?
Z wytłumaczeniem dlaczego.
Aby ludzie rozumieli jakby dlaczego pewne rzeczy mają robić lub nie robić, a nie tak
w ciemno.
Tylko dlatego, że ktoś im coś...
I co jeszcze pamiętacie z 5 rozdziału? Forma jest ważna.
Tak.
Forma jest ważna. To, do kogo się człowiek zwraca z takim napomnieniem, jest ważne. Nawet wiek jest ważny, tak? Jeśli się zwracasz do starszej osoby, jak do ojca.
No i co jest jeszcze ważne? Żeby samemu też być dobrym przykładem. Okej, słuchajcie, i mamy jeszcze do przeanalizowania 6 rozdział, bo 5 skończyliśmy z tego, co pamiętam. Pamiętacie jeszcze o tych przełożonych mówiliśmy, o żeby strofować, tam jest to słowo, które mówi wykazać, dowieść jego, jak gdyby, tego, co on źle zrobił, żeby to było takie oficjalne przy wszystkich, żeby inni się bali źle postępować. I mamy 6 rozdział, słuchajcie. Przeczytamy sobie ten 6 rozdział, omówimy go, wyciągniemy wnioski, tak? Omówimy sobie to, bo to dzisiaj mamy to wszystko, jak gdyby, żebyśmy zamknęli ten temat i za tydzień następny zaczniemy. Nie będziemy dzisiaj następnego tematu zaczynać. Więc 6 rozdział, jakby ktoś chciał przeczytać, to byśmy mogli się nad nim zastanowić potem.
To ja przeczytam. Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce. A ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi, ale tym bardziej niech im służą, bo są wiernymi i umiłowanymi uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia, przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strąćcie od takich. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed Bogiem, który ożywia wszystko, i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem, abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie ukaże błogosławiony jedyny Władca Król Królów i Pan Panów. Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi, gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy, którą się niektórzy szczycąc pobłądzili w wierze. Łaska niech będzie z tobą. Amen.
Amen. No i dobrze, słuchajcie. Szósty rozdział. Przypominam, że rubryczki są takie. Kogo napominać? Jak napominać i w jakim celu napominać? Kogo napominać, jak napominać i w jakim celu napominać? Więc teraz tak, po kolei. Kogo napominać, jak napominać i w jakim celu napominać? Gdzie mamy pierwszy fragment, który...
Drugi werset.
Drugi werset, dobra. Gdzie drugi werset?
Ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą.
Mhm. Czyli kogo trzeba napominać?
Podwładnych.
Sługi.
Sługi, tak.
Sługi, sługi. I teraz jakie tam jest słowo napominać? Tam jest słowo parakaleo. Więc co jest tutaj, zobaczcie, połączone z upominaniem? Zobaczcie drugi werset na końcu.
Tego nauczaj, do tego zachęcaj.
Tak. Zachęcaj. I tego nauczaj. Czyli zobaczcie, tam mieliśmy to słowo takie... które nakazywało, takie radykalne, tak? Paragelo. Tutaj mamy słowo parakaleo połączone z didasko, czyli trzeba tym osobom, które się zachęca do tego, wytłumaczyć, dlaczego mają tak robić. Czyli kogo upominać? Sługi. A jak? Nauczać ich i zachęcać, aby byli posłuszni swoim panom. Tak? I w jakim celu mają to tak się zachowywać? W jakim celu? Zobaczcie, jest wyjaśnione. I co jeszcze? I nauka. Żeby imię Boże i nauka nie były bluźnione z powodu czego? Ich nieposłuszeństwa, ich niewłaściwej postawy. Czyli byśmy innymi słowy mogli powiedzieć, co jest ku chwale Bożej i nauce? Komu? Sług Panu. Prawda? I oni mają to rozumieć, ale co jest ciekawe, w liście do Efezjan jest też o tym powiedziane, w szóstym rozdziale też. Zobaczcie list do Efezjan, szósty rozdział. 5:8.
Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Mhm.
Zobaczcie, że w Efezjan jest dokładnie wytłumaczone, o co chodzi. Paweł, pisząc list do Efezjan, dokładnie wytłumaczył, w czym rzecz. Natomiast zauważcie, że właśnie tutaj dla Tymoteusza przypomina o tym, żeby Tymoteusz cały czas o tym przypominał. Nie wystarczy raz napisać. Najwyraźniej trzeba o tym przypominać. Trzeba o tym przypominać. Więc dlaczego słudzy mają być posłuszni panom, podwładni przełożonym?
Aby nie bluźniono w imieniu Boga, tak?
Tak. A ta służba jak ma być? Zgodnie z tym, co Paweł pisze do Efezjan osobiście, tak? Nie przez Tymoteusza osobiście.
Ma być nie taka dla oka, na pokaz, tylko ma być dla Boga, szczera.
Ma być jak posłużyli Panu.
Tak, służąc ludziom, tak jakby Panu służyli, a nie tylko ludziom. Mhm.
Tak. Czyli tak, jakby dla Chrystusa służyli. Mhm. I to jak gdyby trochę lepiej pokazuje, dlaczego imię Boże i nauka miałaby być bluźnione. Nie? Tak trochę jaśniej wtedy jest. Nie jak się połączy to z listem do Efezjan, z tym zaleceniem. Więc tak, kogo napominać? Sługi. Jak nauczać? Janek, ja łączyłem się z Żenią dla odmiany tym razem i widocznie po prostu źle wylosowałem. I ciebie nie podłączyłem, no ale już jesteś. Jak robić to? Nauczać i zachęcać, upominać, aby byli posłuszni swoim panom. Aby imię Boże i nauka nie były bluźnione z powodu ich nieposłuszeństwa. Następny fragment, zobaczcie, gdzie mamy. Słuchajcie, tutaj na przykład w 9-10 wersecie nie ma słowa napominać. Ale dla mnie nie chce inaczej wyjść jak ostrzeżenie. Zwrócenie uwagi na coś. I ja powiem szczerze, wynotowałem to w ostrzeżeniu. A to jest w pewnym sensie również zalecenie, żeby uważać i stosować się do tych słów. Więc tutaj nie ma tego słowa ani didasko, ani parakaleo, nie ma. Ale ja zanotowałem to. Nie wiem, jeżeli uważacie, że nie, no to nie notujcie. Ja zanotowałem, żeby przestrzegać przed chęcią bogacenia się. Tych, którzy by chcieli być bogaci, którzy chcieliby, i tych trzeba by było przestrzec. Tak, szósty też, oczywiście, Grzesiu, dlatego że to ma ścisły związek, tak? Czyli przestrzeganie przed dążeniem, pragnieniem usilnym wzbogacenia się. Czyli te słowa są skierowane do tych, którzy by za wszelką cenę chcieli być bogaci. A jak to robić? No ostrzegać, że pieniądze, miłość do pieniędzy jest źródłem pokuszenia i zguby. Bo zobaczcie, Paweł nie podaje tego, może inaczej. Czy Paweł, mówiąc o ludziach, którzy gonią za bogactwem, mówi o ludziach ze świata, żeby wierzący nie naśladowali ludzi ze świata? Jak myślicie? Czy mówi o wierzących, którzy pogonili za bogactwem? Popatrzcie w tekst.
Wierzących, którzy pogonili.
Udowodnij to. Od 6 do 10. Udowodnij to. Dobrze, Weronika mówi. To miejsce pokazuje, że nie chodzi o ludzi ze świata, bo ludzie ze świata z drogi wiary nie mogą zejść. Żeby zejść z drogi wiary, to najpierw trzeba na nią wejść. Tak? Zboczyć od wiary można wtedy, kiedy najpierw się było. W wierze, tak? I taki ktoś może zboczyć. Ktoś, kto nigdy nie szedł tą drogą, to jak on może zboczyć? No ciągle w malinach jest. Więc Paweł tutaj nie mówi, żeby wierzący nie naśladowali ludzi nieodrodzonych, tylko mówi, że wierzący popadli w takie problemy. Dlatego to ostrzeżenie ma rację bytu. Bo po co ostrzegać? Po co to robić? Zobaczcie, też jest odpowiedź w 9, 10 wersecie. Aby co się nie stało? Ludzie przestrzeżeni, jeśli nie zaczną tego robić, albo odstąpią od tego, to co? Czego sobie oszczędzą?
Zguby, zatracenia, pożądliwości szkodliwych.
Nie odejdą od wiary i nie poprzebijają się wieloma boleściami. Tak? Bo to może być dla nich zgubą.
A przyczyni się do tego miłość. Ale pieniędzy.
Tak, miłość do pieniędzy, tak.
Miłość nie miłość pieniędzy. Do Chrystusa, a miłość tak. Do pieniędzy.
Tak, bo to by oni z tego uczynią cel.
No tak.
I to jest niebezpieczne i dotyczy wierzących, tak? Bo niektórzy z wierzących tak właśnie skończyli, bo Paweł tutaj mówi, że niektórzy, pragnąc ich, zboczyli od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Więc mówi w tym miejscu o wierzących, których to spotkało. Dlatego mówi, poprzestawajcie na tym, co macie. To jest taki kolejny fragment, który jest ostrzeżeniem, tak? I zachęceniem do tego, żeby właściwie postępować. No i zobaczcie, gdzie jeszcze. Nie mówimy o Tymoteuszu, bo jak gdyby zalecenia i ostrzeżenia do Tymoteusza już mieliśmy, już je omawialiśmy. Ale nie omawialiśmy innych, tak? Więc gdzie jeszcze macie tutaj zobaczyć? 17, dobrze. 17, tak? Co mamy w 17?
Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili.
I to słowo nakazuj to jest paragaleo, czyli te, które jak gdyby tak przymusza. To nie jest takie, wiecie, zachęcenie, ale nakaz. Co im należy nakazać? Więc skierowane jest to do bogaczy jakich?
Tego świata.
Tego wieku, tak? Czyli bogaczy, mówimy o bogactwie materialnym. Bo Biblia wspomina również o bogactwie duchowym, tak? Więc tutaj Paweł wyraźnie zaznacza, że chodzi o tych, którzy są bogaci po ludzku, tak? Czyli chodzi o dobra materialne. Więc to są bogacze, którzy mają, byśmy powiedzieli, majątek, pieniądze. do tych. I co należy zrobić? W jaki sposób Paweł to mówi, żeby zrobić? Przykazać im, tak? Aby jacy nie byli. Co to słowo oznacza? Nie wynosili się. Nie byli pyszni. Nie byli wyniośli z tego powodu.
Aby nie byli wysokomyślnymi.
O sobie. Wysokomyślący o sobie. Czyli zarozumiali. Ludzie mający o sobie dobre zdanie, a innych traktujący jako gorszych. Z góry tak patrzący na innych, tak? Żeby tacy nie byli.
Być wyniosłym, być pysznym.
Aby nie byli wyniośli, pyszni. Mhm. Tak? Żeby nie byli tacy. I co jeszcze?
Aby pokładać zaufanie w Bogu.
Jeszcze, tak? Żeby co?
Aby nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie.
Żeby nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Ale w Bogu żywym. Czyli co jest niebezpieczeństwem dla bogacza?
Źle ulokowana nadzieja.
Pokłada swoją nadzieję, zaufanie w tym, co ma. I co jest problematyczne, to jest niebezpieczeństwo dla każdego, kto ma. Dla tych bogaczy w szczególności, ale każdy, kto ma i uważa coś za bogactwo, może w tym pokładać nadzieję. I to jest zagrożenie. Że on pokłada nadzieję w tym, co ma. A powinien pokładać nadzieję w czym? W Bogu żywym. Tak? Czyli forma jaka jest? No taka konkretna. Nie, że zachęcać, zastanów się, pomyśl, nie.
Radykalny.
Nie uważaj siebie za wyniosłego. Tak? I nie pokładaj nadziei w majątku, ale w Bogu żywym. Bo człowiek przez to, że ma pieniądze, czuje się bezpiecznie. A to jest złudne bezpieczeństwo. Bo w momencie, kiedy przychodzi, że trzeba coś tam pieniądze, to on ma. Ale przychodzą sytuacje, kiedy te pieniądze nie są w stanie nic rozwiązać, żadnego problemu. I wtedy nagle te złuda bezpieczeństwa pryska. I nagle człowiek staje w sytuacji, kiedy boi się. Bo co? Bo nie jest w stanie nic zrobić, a pieniądze nie są w stanie nic pomóc mu w tej sytuacji, w której on się znalazł. Taki ciekawy film ostatnio oglądałem, fabularny co prawda, Aryjska para, taki film. On był gdzieś na HBO, nie chrześcijański absolutnie. Taki ponoć na faktach, ale fikcyjne osoby. Jakiś tam bogacz żydowski, mieszkający na Węgrzech, w czasie II wojny światowej postanowił uratować siebie i swoją rodzinę, a miał tam tych służących kilkadziesiąt osób. I on postanowił co? Wejść w układ z Himmlerem, i z jego obstawą, tak? I powierzyć, dać mu swój majątek, wszystko co ma za ratowanie życia tych ludzi. Oddał ten majątek. Za ratowanie życia tych ludzi. I oczywiście cała sytuacja tu się odbywa. I okazuje się, że jedno z małżeństwo, które tam było służącymi, oni byli Niemcami. Okazuje się, że oni nie są Niemcami. A Żydami zakamuflowanymi z ruchu oporu. A on za nich nie zapłacił. I taka ciekawa historia, która pokazuje, że jak gdyby ten człowiek oddał wszystko, co miał za ratowanie życia, tak? Ale potem ratowanie już tych ludzi już za pieniądze się nie odbywało. Nie? Tam pieniądze już nic nie można było zrobić. I oni ich w inny sposób ratowali, nie? To taka ciekawa historia, która pokazuje, że są sytuacje, kiedy pieniądze mogą coś pomóc. Ale są sytuacje, że ktoś nie chce od ciebie pieniędzy. I wtedy możesz tylko nadzieję w Bogu żywym położyć. Bo pieniędzy od ciebie nic nie chce. Więc po co mają to robić? Zobaczcie. Jaki cel jest ostrzegania? Gdzie mamy odpowiedź? Zobaczcie. 18-19 werset, zobaczcie. Tak, żeby udzielali obficie. No więc jeżeli potrafisz tymi pieniędzmi, które masz, gospodarować i wspierać, dać je dla kogoś, tak, pomóc, to dobrze. I w ten sposób bogacisz się w dobre uczynki, tak? i skarbisz sobie co? Na przyszłość, na wieczność, tak? I czego dostąpisz? I teraz ktoś powie, no to mamy z uczynków, tak? No nie, dlatego że wspieramy się wersetem, który mówi, że zbawienie jest z łaski, ale powołani są ludzie do dobrych uczynków, aby je czynili, tak? Więc tym, że człowiek jest, trwa w wierze, jest, to pokazuje, jak postępuje, jakie uczynki robi. Jeden ma pieniądze i czyni pożytek z tego, co ma. Drugi ich nie ma, więc inaczej jego dobre uczynki wyglądają, tak? W różny sposób, różnie Bóg ludzi w różnych miejscach stawia. Więc nie chodzi tutaj o zbawienie z uczynków, ale chodzi o to, żeby ci ludzie byli posłuszni Bogu, który już są wierzący. Żeby nie. Tak?
Rozumiem, bo czytając to, znaczy ten 17 werset mówi o bogatym, w tym bogaci, nakazuj bogatym w tym świecie. Rozumiem, że to jest nakaz do ludzi już wierzących, którzy są w tej chwili, powiedzmy, bogaci, tak?
No, zaznaczyłem to na samym początku.
Okej, okay, no, żeby nie pokładali po prostu, ale tak jak dalej wersety mówią, robili to, co tutaj jest w nakazie.
Tak, na samym początku powiedziałem, że chodzi o wierzących. Jak zaczynaliśmy ten fragment, to zaznaczyłem, że tak, chodzi o wierzących, o tych, którzy są w zgromadzeniu, którzy są usprawiedliwieni z wiary i oni mają dobrze zarządzać majątkiem i nie mieć o sobie wysokiego mniemania, nie pokładać nadziei w majątku, ale w Bogu żywym. Cel, posłuszeństwo Bogu, to jest dostąpienie żywota wiecznego i nie odpadną po drodze. Dlatego, że wytrwanie w wierze, tak, połączone jest z właściwym postępowaniem. Bo ci, którzy zabiegali, zobaczcie, o pieniądze, zeszli z drogi prawdy. Więc nieposłuszeństwo Bogu wiąże się z zejściem z drogi prawdy. A posłuszeństwo Bogu wiąże się z podążaniem właściwą drogą. Tak? Rozumiemy to, prawda? Coś jeszcze widzicie?
Nic.
Słuchajcie, bo jeśli to wszystko, to ja bym chciał takie podsumowanie całości zrobić.
Jeszcze
takie.
Mam taką uwagę jedną tylko, bo nawet jeśli spojrzelibyśmy na ludzi w ogóle bogatych, ja rozumiem, że tutaj jest jakby nacisk, bo widzimy na wierzących, prawda? Ale taką dygresję mam, że jak są ludzie bogaci w ogóle w świecie, nie? No to mamy przykład Korneliusza, który dawał hojne jałmużny. Czyli zakładam, że był człowiekiem bogatym. I on nie robił tego na pokaz, dlatego że był bogobojny i modlił się do tego Boga, którego trzeba, prawda? I robił dobrze. I Bóg wejrzał na to, prawda? Czyli przekładając na praktykę, tak? Jeżeli dzisiaj nawet spotykamy ludzi bogatych, niewierzących, prawda? No to też możemy im za przykład po prostu podać sytuację z Korneliuszem. Oczywiście mogą być też inne przykłady. Rozdaj wszystko, co masz i idź za mną, prawda? Bo Biblia mówi, do różnych ludzi różne były sytuacje, tak? Ale jak są bogaci niewierzący, tak? To oni też mogą dobre rzeczy po prostu robić, ale nie zasłużą sobie tym na zbawienie, ale mogą zwrócić uwagę, może Bóg się zlituje, pośla do nich kogoś z Ewangelią, jak w przypadku Korneliusza i Piotra, nie? Mi to zawsze ta historia.
Tak, a tutaj mamy do czynienia już z ludźmi wierzącymi,
no, na to tak, wygląda.
Którzy mają być posłuszni Bogu, czyli mają pełnić te uczynki, do których zostali powołani, tak? Żeby je czynili, tak? Bo Bóg stawia ludzi w różnym miejscu i oni mogą w taki sposób postępować, w jaki Bóg im umożliwia, tak? Jeden tak, drugi inaczej. Ale zawsze wiąże cię to z posłuszeństwem.
Bo to tłumaczenie trochę też w Warszawce może mylić, tak? Bo w 17 wersecie jest bogaczą tego świata, tak, nakazuj. A w Gdańskiej jest bogaczą w tym teraźniejszym wieku rozkaz. No, to jest trochę mylne to tłumaczenie w warszawce, bo może oznaczać tak na pierwszy rzut oka, że chodzi o niewierzących ludzi. Ale jak już się z Gdańskiej czyta, to inaczej to wygląda tutaj.
Tak, bo chodzi o bogaczy w tym świecie, czyli tych, którzy mają pieniądze, materialnych bogaczy.
Rozumiem, ale wiesz, bogaczom tego świata to raczej się kojarzy z niewierzącym
świecością.
Tak.
Ale trzeba zobaczyć jakby cały rozdział.
Bogatym w tym świecie, tak. King James, tak, Grzegorz podaje. I mówi, że Lidia też była zamożna. Tak, Lidia z Tiatyry, no... którą Paweł spotkał, tak. Też była bogata. Nie jedna, wiele osób tam było pewnie bogatych, natomiast no sami widzimy, że w Efezie byli bogaci ludzie, jak również byli jak również byli i tacy, którzy byli sługami, byli niewolnikami. I byli tacy i tacy. Bo list do Efezjan pokazuje, że to byli ludzie niewolnicy. Nie?
No temat w ogóle bogactwa pieniędzy jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o Biblię, i jest kilka aspektów. To nie jest taki jednowymiarowy. Tak?
Ja jeszcze chciałbym oddzielnie w ogóle omówić tutaj tą kwestię tej służby i tego bogactwa, jak gdyby tylko na tym się skupiając, już nie na...
Okay.
Ale na samym tym, i to jeszcze może tam jedna taka lekcyjka by wyszła ciekawa. Żebyśmy to sobie dokładnie omówili z innymi fragmentami, jeszcze może wyszukam coś w Biblii, sobie jeszcze raz to omówimy, myśmy już to omawiali, ale to nie szkodzi powtórzyć. Słuchajcie, to dawajcie, bo teraz zrobimy wnioski. Z całości prosiłbym, żebyśmy teraz przypomnieli sobie, na ile jesteśmy w stanie, tak? Co o czym mówiliśmy, żebyśmy sobie wyciągnęli takie ogólne wnioski z całego tego rozważania, tak? Kogo, jak napominać, tak? Czyli mamy po kolei, popatrzcie, jak ma ktoś tabelkę, to po kolei. Kogo mieliśmy najpierw?
Ludzie, którzy mają inaczej niż...
Tak, i oni są gdzieś na zewnątrz?
Nie, wśród.
Są ludzie wśród, tak, i tam się pojawiają tacy, co nauczają niewłaściwie, niezgodnie z prawdziwą nauką. I co z takimi osobami należy zrobić?
Nakazać.
Stanowczo im nakazać, żeby przestali to głosić. Tak, to jest pierwszy wniosek, że jeżeli ktoś naucza inaczej niż zdrowa nauka, tak, to należy mu stanowczo tego zakazać. Paweł ostrzega przed takimi ludźmi Tymoteusza, bo mówi, że to są, chcą być znawcami zakonu, a nie wiedzą ani co mówią, ani co twierdzą. Nie rozumieją tego. Więc to są ludzie, którzy uważają się za znawców, ale takimi nie są. I co oni głoszą i nauczają, to tutaj też widzimy. Takim ludziom należy zakazać tego. Dalej zobaczcie co. Kogo jeszcze trzeba... stanowczy sposób postrzegać. No, wierzących trzeba ostrzegać przed fałszywymi naukami? Tak, trzeba wierzących ostrzec przed takimi fałszywymi naukami, żeby wierzący stosowali się do tego, co jest zdrowe w nauce. Do zdrowej nauki, żeby się stosowali. Bo tutaj mamy taką sytuację, zobaczcie, że w 4 rozdziale Paweł mówi, że będą od początku, jak czytamy rozdział 4, to mamy 3 wiersze, wersety, które mówią, że będą różne nauki nakazywać, tak? Ale wy, Paweł mówi, ty nauczaj tego, co się trzyma zdrowej nauki, że co? Że wszystko można spożywać z dziękczynieniem, że nie należy stosować się do tych ich poleceń, że tam nie wolno wstępować związki małżeńskie i takie różne rzeczy, żeby po prostu oni trzymali się zdrowej nauki. Więc zdrową naukę mamy w Słowie Bożym, po to je rozważamy, żeby jak najlepiej je zrozumieć, żeby nie wyciągnąć fałszywych wniosków, prawda? I żeby ludzie, którzy stosują się do tego, mieli błogosławieństwo. czyli stanowcze ostrzeżenie również przed fałszywymi naukami. Niedawno, wczoraj miałem okazję rozmawiać z takim bratem, z którym kiedyś rozmawiałem, on do mnie dzwoni i pyta mnie, zadaje mi pytania, bo tam chcą zbór założyć, tak zrobić, i pyta mnie o Włocha, nazwisko takie, prawda, takiego nauczyciela, pastora takiego. I ja do końca nie skojarzyłem w pierwszym momencie, ale coś mi się skojarzyło z ruchem wiary. I ja pytam, wiesz, ale przypomnij mi dokładnie co to tego, bo ja coś kojarzę, ale wiesz, no nie chcę. I on mi mówi to. Ja mówię, tak, no to wiesz, to my przed tym radykalnie przestrzegamy. Przed ruchem wiary, przed Benichinem, Haginem, Koplandem, przed tymi wszystkimi, co teraz tutaj przyjeżdżają, przed właśnie całym Mayer. Tym nowo Joyce Meyer, przed tymi wszystkimi ludźmi przestrzegamy, bo to jest poważne zwiedzenie wśród wierzących. Ono zbiera śmiertelne żniwo duchowe. Ja mówię, my przed tym radykalnie przestrzegamy. Nie owijałem w bawełnę, po prostu spokojnie to powiedziałem, ale uznałem za stosowne, żeby się odciąć, żeby on, jak gdyby dalej rozmawiając ze mną, rozumiał, jaki jest mój pogląd, tak? No i oczywiście potem sobie sporo rzeczy wyjaśnialiśmy, ja tłumaczyłem pewne rzeczy, tak? On też miał wątpliwości z tym. Ta bardzo ciekawa rozmowa się wywiązała. Także kiedy widzimy, że ktoś jak gdyby nie bardzo jest pewny coś, to trzeba wtedy jasno i wyraźnie powiedzieć, że to jest niedobre, żeby tą drogą nie podążać, ostrzec. I to nie w takiej formie bardzo konkretnej. Słuchaj, nie idź dalej tą drogą, bo to grozi niebezpieczeństwem. Tak? Tak samo jak ktoś podważa Słowo Boże, no to też trzeba przed tym ostrzec i nie pozwolić tego robić.
No, niestety byłem kiedyś świadkiem sytuacji, gdy ktoś zapytał o Wielki Bój Ellen G. White, o książkę. Ktoś z ludzi niewierzących zapytał, bo gdzieś tam znalazł taką książkę. I niestety tutaj wtedy jeden z braci nie stanął na wysokości zadania, bo powiedział, no tam można przeczytać, no ale trzeba uważać, nie? No jak?
No po co to czytać?
No właśnie, no przecież to jest zwiedzenie, prawda? Zwiedzenia nie trzeba czytać, a zwłaszcza dla kogoś, kto szuka Jezusa, prawda? Trzeba od razu powiedzieć, słuchaj, wyrzuć to, spal to, zostaw, masz.
To nie jest dla człowieka poszukującego.
Tak, tu dam ci Biblię albo dam ci dobrą książkę ze zdrowym nauczaniem, a nie coś takiego. Trzeba radykalnie się po prostu odcinać, bo jeżeli się nie odetniesz, to ktoś przeczyta, weźmie coś z tego i potem powie, ale słuchaj, ale ty mnie nie przestrzegłeś przed tym. Powiedziałeś, że w zasadzie można przeczytać.
I potem będzie problem z odkręcaniem tego wszystkiego, bo ktoś to przeczyta, nie zrozumie wszystkiego.
Wielki problem będzie, tak. Jak on wyłowi, tak? Co jest właściwe, a co nie. Jak dopiero jest poszukującą osobą, tak?
Słuchajcie, co dalej? Robimy z tymi, zobaczcie, dalej mamy jaką sytuację? Ktoś, kto popadł w grzech. Co należy zrobić? Jak? Stanowczo strofować i wskazywać właściwą postawę, będąc jednocześnie co? Samemu dobrym przykładem.
No tak.
Bo trudno jest wskazywać dobrą postawę, kiedy samemu jest się nie w porządku. Tak? Więc to jest bardzo istotne. I tu są nakazy dla Tymoteusza, żeby sam był bez nagany, żeby był dobrym przykładem zarówno dla starszych wiekiem, jak i młodszych, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Nie? Czyli tych, którzy popadli w grzech, należy stanowczo napomnieć i wskazać właściwą postawę, samemu będąc dobrym przykładem. Czyli tam nie ma miejsca na negocjacje jakieś, tylko że stanowczo wskazać, że to jest niewłaściwe, tak?
Patrząc na Ewangelię Mateusza, to co studiowaliśmy, tak? To co w kontekście faryzeuszy było mówione, wyjmij belkę obłudniku z oka swego, żebyś mógł przejrzeć i zobaczyć źdźbło wokół brata swego, tak? Ale naukę z tego można wyciągnąć, bo to jest jakby to samo, tak? Tymoteuszu, bądź w porządku, zwracaj uwagę, ale wtedy tobie nikt ci nie zarzuci. A jak ty będziesz nie w porządku, to jak będziesz mógł.
Twoja argumentacja nie będzie miała siły, dlatego że ktoś powie,
zarzucą ci po
prostu. A ty kim jesteś?
Tak? A ty taki sam albo i gorszy, co tu będziesz mi mówił, prawda? Więc to pokazuje, że Bóg się nie zmienia, tak? Tak jak wtedy pokazywał pewne rzeczy w kontekście grzechu, tak samo i teraz tutaj.
Co nie zmienia faktu, że nawet jeśli ktoś trwa w jakimś też grzechu i komuś wskaże na grzech, to zrobił, nie powiedział nieprawdę. Okay. Tylko jak gdyby zgodnie z tym, co inny. Mówi Słowo Boże, że Bóg obdarza darami, tak, nawet darem napominania, no to jeżeli chcemy, żeby Bóg w tym wszystkim działał, to no, jeżeli ktoś jest tym, który opiekuje się, tak, czy tym, który dogląda innych, czy nawet tym, który patrząc na wierzących widzi problemy, tak, bo jemu to przeszkadza, tak, bo widzi, że coś jest niewłaściwe i ten brat czy siostra robi sobie krzywdę, byśmy tak powiedzieli, duchową, no to on to widząc musi sam również być w porządku. Słuchajcie, no nie można komuś mówić nie rób tak, samemu to robiąc i trwając w grzechu, tak. To jest nie fair.
A tym bardziej...
Tak.
Tak jak mówisz, żeby też właśnie nie trwać w grzechu, natomiast wiadomo, że jeśli brat czy siostra widzi u brata coś niewłaściwego i teraz, bo każdy z nas upada, tak? I każdy gdzieś czasem zgrzeszy. Natomiast żeby nie dążyć też do takiej sytuacji, że teraz nie będziemy się napominać, bo każdy z nas grzeszy, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi.
Rozumiem, o co ci chodzi, właśnie o tym mówię.
Bo takie sytuacje też niektórzy się zastanawiają, no nie upomnę, bo sam nie jestem, że tak powiem, czysty, nie? No, ale jak widzisz, a nie upominasz, no to też odpowiedzialność.
Tak, tylko że widzisz, ja zgadzam się z tobą.
Studium nasze się kłania, tak. Też sądzić czy nie sądzić,
tak,
pamiętacie?
Tak, dokładnie.
To też omawialiśmy
o tym
to.
Mówiliśmy.
Tak, Grzesiu, masz rację, to jest...
Natomiast jak gdyby, tutaj mówimy o sytuacji, my jak gdyby tutaj sięgamy do listu do Tymoteusza i wyciągamy lekcję. Inne fragmenty...
Zgadzam się z tym, tak jak powiedziałeś przed chwilą.
W innych fragmentach możemy wywnioskować, co zrobić, kiedy, nie wiem, czy pijak, nie wolno pijakowi pijaka napomnieć. No można, tylko trzeba przyjść i powiedzieć, słuchaj, módlmy się razem, tak? Ty grzeszysz i ja grzeszę. Ale ten fragment, który my dzisiaj rozpatrujemy...
Uczciwie
podejdźmy do sprawy. Martwię się o ciebie, ale ja sobie z tym nie radzę. Módlmy się, tak? No słuchajcie, są różne sytuacje, ale nie o tym jest tutaj mowa. Te miejsce, które my rozważamy, pokazuje, że jeśli chcemy napomnieć kogoś, to musimy sami być dobrym przykładem, bo gdyby takie coś było niepotrzebne, to Paweł by tego absolutnie Tymoteuszowi nie zalecał. A jednak zaleca. Więc siła, jak gdyby, argumentacji polega również na tym, że my sami staramy się żyć pobożniej, kiedy wskazujemy na jakiś jasny, klarowny, konkretny grzech, to my swoim postępowaniem dajemy przykład. Kiedy tej osobie zwracamy uwagę, to ta osoba traktuje nas w taki sposób, że przyszedł do mnie pobożny brat czy siostra i on mi wskazuje na ten grzech, i no może Bóg przez niego przemawia, tak? I to jest tutaj napisane, słuchajcie, żeby Tymoteusz był dobrym przykładem. I o tym mówimy, o takiej jak gdyby fragmencie tego całego ostrzeżenia, że to ma być ostrzeżenie konkretne, ale również trzeba być dobrym przykładem. Sytuacje inne, kiedy tak jak opowiadaliśmy, no też są, też je wielokrotnie omawialiśmy, natomiast ja skupiam się na jednej konkretnej rzeczy, tak jak jest w liście do Tymoteusza podano. Oczywiście Grzesio ma rację, tak? Tylko że jak gdyby no teraz nie zrobimy sobie w tym momencie odrębnego studium, bo to sobie zrobimy przy innej okazji, a teraz mówimy...
Ja nie mówię, żeby teraz robić odwrotne studium, bo to nie o to chodzi, tak jak mówisz, tu chodzi o konkretne przykłady, tylko nie każdy jak gdyby z obecnych tutaj na Skype mógł też wcześniej gdzieś słyszeć bądź studiować, więc wydaje mi się, że tylko warto napomknąć o takich sytuacjach pobocznych.
Dobra, tak. No i to właśnie zrobiliśmy, także myślę, że wszystko jest ok.
Są przegięcia po prostu w tej materii. Tak. W obie strony, w jedną stronę, że bracia i siostry nie potrafią powstrzymać się przed napominaniem kogoś innego i cały czas napominają, a nie patrzą na swoje życie w ogóle. To jest jedno przegięcie, a drugie przegięcie polega na tym, ojej, ja jestem takim grzesznikiem, codziennie upadam. No tak, bracia i siostry grzeszą, ja to widzę, ale nigdy w życiu nie pójdę i nie zwrócę im uwagi, bo ja sam nigdy nie będę taki w 100% tutaj bezgrzeszny i tak dalej. Ta Biblia nie zachęca ani do jednej, ani do drugiej postawy. Ale Darek ma rację. List do Tymoteusza skupia się na tym jednak, żeby być tym wzorem, starać się, tak? Mm-hmm.
Dobrze, słuchajcie, więc co mamy dalej jeszcze o konkretnym nakazywaniu? Starszych, co ze starszymi, z pasterzami, czyli starszymi, tymi, którzy tak zwanymi doglądającymi, tak? Tak jak to słowo określa.
Tych to publicznie trzeba.
Tak. Tak,
ale ostrożnie. Czyli trzeba dowieść, jeżeli jest
tak.
Jakaś wina, to trzeba na podstawie dwóch, trzech świadków, tak?
Szacunek, tak? Trzeba obdarzać osobę, która dobrze sprawuje się w tym pasterstwie, tak? Godna jest podwójnej czci i trzeba brać to pod uwagę również wtedy, kiedy padają oskarżenia o grzech na zeznaniu dwóch lub trzech świadków, tak? Niech będzie ta sprawa oparta, nie przyjmować pochopnie. Natomiast jeśli się to potwierdzi, to napominanie niech będzie publiczne.
Tak, i ma polegać na czym? Na wykazaniu tego.
Tak.
Tak? Czyli nie ty zgrzeszyłeś i klamka zamknięta, czyli wyrok, nie. Wykazać przy wszystkim, żeby to tak. było widać, że jak gdyby to, co ta osoba mówi, co ktoś mówi, tak? Kto chce to wykazać, żeby to wszystko było publiczne, żeby inni zobaczyli, że się nie wymigają jakby coś, tak? Że sprawa jest dogłębnie zbadana. Dlaczego?
Nie zamieciona pod dywan. Tak.
Bo to są osoby, które jak gdyby stoją, tak w przenośni mówimy, na świeczniku. Tak? One są najbardziej narażone z innych miejsc tego samego listu, wiemy, są narażone na różne pomówienia, na oskarżenia fałszywe. Dlaczego? No bo one stoją w obronie zdrowej nauki i to się fałszywym nauczycielom nie podoba. Więc będą próbowali taką osobę zdyskredytować, więc zarówno w jedną, jak i w drugą stronę trzeba wiele rozwagi, ostrożności, ale również dokładnego zbadania sprawy i to ma się odbyć publicznie, tak, żeby inni widząc to też mieli obawę przed tym, żeby sami tak, takich problemów
w grzechy nie mieć. Popaść.
Tak, żeby nie popaść w grzech, czyli ma być dowiedzenie tego, wykazać, dowieść. Tak, tak jak tutaj Paweł zaznaczył słusznie, bo tak tydzień temu właśnie te słowo analizowaliśmy, no to oznacza, tak? Nie tając jego występków, aby inni się bali, tak? Komu jeszcze co trzeba konkretnego nakazać? Bogaczom?
Bogaczom.
Tak. Bogaczom nakazać, aby co? Tak, żeby się nie wynosili. Tak.
Niepewnym bogactwie.
Dokładnie. Kogo jeszcze trzeba ostrzec konkretnie? Goniących za bogactwem też, żeby poprzestawali na tym, co mają. I jasno wykazać niebezpieczeństwa. Z tym związane. No i mamy te drugie słowo, słuchajcie, te łagodne. Kogo mamy zachęcać, tak? Jak zachęcać? Tutaj ta forma taka łagodniejsza w swojej formie, tak? Mniej taka radykalna. Więc po kolei, do czego zachęcać trzeba?
Do modlitwy.
Tak, za kogo?
Za wszystkich.
Za wszystkich ludzi. Tak? Do modlitwy za wszystkich ludzi zachęcać, bo to się Bogu podoba. Do czego jeszcze trzeba zachęcać? To popatrzcie, teraz jak podsumujemy to wszystko, co jest o sługach, tak, o tych starszych wiekiem, młodszych wiekiem, to do czego oni mają być zachęcani? Generalnie jaki jest kierunek zachęcania? Do czego ich trzeba mobilizować?
Bycia pobożnymi.
Tak, do posłuszeństwa, do wystrzegania się grzechu, tak. I zobaczcie, że trzeba to robić jednorazowo?
Nie.
Oj nie.
No właśnie.
Oj nie.
To ma być, słuchajcie, tak jak to mówimy, do znudzenia. Dlaczego? Bo taka jest ludzka natura grzeszna, że często zapomina.
Tutaj nigdy dość tego, tak. Tych przypominań.
Jak pamiętacie list Piotra, pierwszy rozdział, otwórzcie sobie, to tam jest, Piotr też to zauważa. Drugi list Piotra. Zachęcać trzeba wszystkich ludzi. Piotr, zobaczcie, co pisze.
Możemy jeszcze raz werset, pierwszy Piotra.
Tak, to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Czternasty, piętnasty werset. Piotr pisze pewne rzeczy i mówiąc, wiedząc, że bliski jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też...
Czternasty, piętnasty. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety 14-15.
Nawet 13, tak? Nawet,
uważam za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci.
No. Więc Piotr też to zauważa. Nawet, tak?
Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie. Tak. I utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Tak, jak to studiowaliśmy, prostu... pamiętam właśnie to dobrze, że chociaż o nich wiecie, czyli wy wiecie, ale ja wam jednak przypominam.
Tak, tak. I co jest bardzo ważne, zauważmy co jeszcze we wnioskach. Że to jak gdyby tłumaczenie, to zachęcanie połączone jest z czym? Z przypominaniem celu, zasad, czyli z nauczaniem. Czyli popatrzcie, jeśli my rozważamy Słowo Boże za każdym razem, kiedy się spotykamy, to my sobie za każdym razem przypominamy, jak trzeba żyć. Raz z tej strony, raz z tej strony, raz z tej strony. Z różnych stron, ale ciągle sobie przypominamy, jak żyć. Bo to jest najlepsza forma. Dlaczego? Bo my wtedy czerpiemy bezpośrednio ze Słowa Bożego. I zobaczcie, że 3 razy w tygodniu, niektórzy 2, okej, ale i zobaczcie, 2 razy w tygodniu przypominamy sobie o tym i zobaczcie, że potrafimy zapominać. Potrafimy się pogubić i dlatego tak się zachęcamy, żebyśmy zawsze byli na tym.
Żebyśmy... że i codziennie by się zapominało.
Tak, ale co jest bardzo ważne, zauważcie, że jak nie ma nas na przykład 2-3 razy pod rząd, to, co wcześniej widzieliśmy, ulatnia się. Nagle zaczynamy nabierać takiego pewności siebie, że pomimo, że nas nie ma, wszystko z nami jest okej. Okay. Ale my pozbawiliśmy się kilkukrotnego napominania, ostrzegania i ze Słowa Bożego. Więc to, że systematycznie jesteśmy razem, że staramy się być systematycznie na społeczności, w ten sposób umożliwiamy to, żeby Słowo Boże nas napominało. Żeby nas ostrzegało, żeby Bóg przemawiał do nas. Bo mało kto sam siada w domu i robi sobie rozważanie Słowa Bożego. Bo to też wymaga czasu. Więc warto to robić, warto być, warto się razem spotykać i warto razem rozważać Słowo Boże. Bo to dodaje jak gdyby takiego, no właśnie tego, co mówi Piotr. Takiego przypominania cały czas o tym, jak należy postępować. No i dokładnie to miał robić Tymoteusz, nie? Zachęcać wszystkich wierzących, aby trwali w pobożnym życiu, wystrzegali się grzechu, a jeśli ktoś ma wątpliwości, to spokojnie, z rozwagą i opanowaniem tłumaczyć i wyjaśniać, bo ludzie mogą mieć wątpliwości. Tylko wtedy trzeba tłumaczyć, wyjaśniać na podstawie Słowa Bożego, jeśli oczywiście to się da. A co ze sługami? Zobaczcie, też trzeba ich
nauczać i zachęcać.
Tak, nauczać i zachęcać czego? Żeby byli posłuszni swoim panom, tak? żeby się nie buntowali. Dlaczego? Bo w swoją właściwą postawę komu oddają chwałę?
Bogu.
Bogu. Otwórzcie jeszcze list raz do Efezjan, list na 6 rozdziale.
To pokazuje, że bez względu na to, dzisiaj byśmy powiedzieli grupę społeczną, czy jesteś panem, czy sługą, tak, czy starszym, czy nie starszym, zagrożenie jest to samo. Popadnięcia w grzech, w nieposłuszeństwo i tym, i tamtym jest potrzebne cały czas napominanie. Nikt nie jest z tego zwolniony.
Zobaczcie rozdział 6 listu do Efezjan, bo ktoś powie, dzisiaj nie mamy niewolników. Ale myśmy to omawiali. Chodzi o pewną postawę podwładnego wobec zwierzchnika. Sługa musiał być poddany panu i robić to, co on mu mówi, co ma robić. Tak? Dzisiaj nie mamy może niewolników i sług, w Polsce przynajmniej, tak? Ale mamy pracę, mamy przełożonych i teraz nasza właściwa postawa też jest bardzo ważna. Jak my się zachowujemy, jak my pracujemy, jacy jesteśmy, czy jesteśmy dobrym świadectwem, czy złym świadectwem, tak? To jest wszystko bardzo ważne.
Masa zawodów zwana jest służbą we współczesnym.
Tak, ale jak gdyby ten werset nie stracił na swoim jak gdyby znaczeniu, bo ktoś powie, no to nie ma niewolników, no nie, no może niewolników nie ma, ale tu chodzi o pewną hierarchię.
Postawę. Tak.
Ktoś, kto jest ma nad tobą jakąś władzę i ty, który musisz się tej władzy podporządkować. I to może być oczywiście pan i niewolnik, ale może również być szef i podwładny, tak? I ta sama zasada obowiązuje. To studiowaliśmy przy okazji listu do Efezjan. Tu oczywiście o bogaczach jest napisane, że mają, ale zobaczcie również, akurat w Tymoteusza o tym już nie ma mowy, ale warto zobaczyć jeszcze 9 werset 6 rozdziału Efezjan, który pokazuje, że wierzący byli w zborze, w zgromadzeniu wierzący niewolnicy i wierzący panowie tych niewolników. I oni byli razem w jednym miejscu. I ktoś by powiedział, jak to możliwe.
Razem no właśnie,
możliwe. Tak? I Paweł wyraźnie mówi w 9 wersecie, o co chodzi dalej. A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, czyli wy macie Pana w niebie, a u Niego nie ma względu na osoby. Tak? Czyli mówi to do wierzących. To samo jest w liście do Jakuba. List Jakuba, jak jest, to tam też mówi, bogacze, ale nie ze świata, bogacze wierzący, płaczcie nad swoim losem. Mówi do tych, którzy wypłaty nie dostali wierzących, nie narzekajcie, nie złorzeczcie, powierzajcie to Panu. Różne były sytuacje. Pamiętacie, jak list Jakuba studiowaliśmy pod tym kątem. Także to jest bardzo ważne, żeby zachęcać tych, którzy są sługami, do właściwego postępowania, żeby byli dobrym przykładem. Dlaczego? Żeby nie bruźniono Bogu i nauce. Że to ma być taka służba, jakby służyli Panu Jezusowi Chrystusowi. Służ z całego serca, nie dla ludzi, tylko z całego serca. I to jest zachęcanie. Do tego trzeba zachęcać. Dlaczego? Bo są różne sytuacje w życiu się zdarzają. Czasami jest sytuacja, że ten przełożony nie jest w porządku. I wtedy jest bardzo ciężko zachować odpowiednią postawę. I ci ludzie mają być zachęcani do tego, ale w jaki sposób mają być motywowani? Słuchaj, ty służysz dla Chrystusa, nie dla tego człowieka. Tak naprawdę. Bądź taki, jakbyś chciał być w stosunku do Chrystusa. Zachowaj cierpliwość, pokój. Trzeba do tego zachęcać. Bo często ludzie mają ciężko w pracy. I na inne problemy ma szef, a inne problemy ma podwładny. Ale on ma swoje, a ten ma swoje.
Jest gdzieś artykuł w internecie Mariana Bierneckiego, jak o nawróceniu zaraz, pamiętam, czytałem, właśnie jakim masz być pracownikiem i przesłanie było jedno, masz pracować jak dla Pana, będziesz dobrym pracownikiem pomimo, że niestety pracodawca może być nawet nie w porządku, ale to zostanie zauważone prędzej czy później.
Ania mówiła, siostra w Chrystusie pracuje w jakiejś tam restauracji, czy jakiś taki starzec. Kotuje i tam coś zostawały. I mówię do drugiej współpracownicy, że można to przerobić, nie wyrzucę czy nie tego, żeby... I ta na nią strasznie nakrzyczała, nawyzywała ją i do swojego zboru, i do swojego Boga, i tam się mówi. I ta nic nie odpowiedziała, tylko strasznie płakała. Wróciła do domu jeszcze płakała, że mówi, no niesłusznie, bo nic złego nie zrobiłam. Wraca na drugi dzień do pracy, dowiedziała się o tym kierowniczka, bo już ktoś tam jej przekazał. Kierowniczka przeprosiła tą siostrę w imieniu wszystkich i mówi, że słuchaj, że... A, bo mówi, bo może ja się nie nadaję, czy... Mówi, nie, ty tu zostajesz na długo. Ja ciebie żadnej pracy nie zrobię, a tamtej kazała przeprosić.
No właśnie. Bo Bóg nad tym
czuwa.
Mówi, nie złożyczyła tamtej, nie odpowiadała, nie dozwała się nic. Za drugi dzień, jak przyszła do pracy, to jeszcze ją przeprosiła, że jeżeli z jej strony coś było nie tak, to ona jeszcze przeprosiła. To jest taka postawa, bo to widzi.
Tak, to po prostu czasami nam się wydaje, że trzeba coś zrobić, ale czasami warto zaczekać i wtedy jak gdyby Bóg się do tego przyzna. No. Grzesio mówi głośniej, żeby mówić, no ale no... Wercia już skończyła, ale słyszeliście, czy rzeczywiście mam powtórzyć? Była taka trudna sytuacja jednej osoby wierzącej, siostry, która zaproponowała coś w pracy, bo pracowała w kuchni, została zbesztana. Natomiast na drugi dzień ona nic nie zrobiła, zachowała się właściwie, cicho, spokojnie. Na drugi dzień została przeproszona, sprawa została załatwiona, więc ona tylko mogła Bogu podziękować.
Przez kierowniczkę.
Tak, przez samą kierowniczkę.
W imieniu
tak,
wszystkich.
Tak, także...
Za to, że niesłusznie została tak, zbesztana.
Tak, tak. Także Bóg się za nią ujął, ona nie musiała się ze sobą ujmować. Także są różne, słuchajcie, historie, natomiast jak gdyby mamy Słowo Boże i warto sobie to cały czas przypominać, że napominanie jest różne, słuchajcie, podsumowując. Tam, gdzie trzeba napomnieć bardzo stanowczo, to stanowczo. Tam, gdzie widzimy, że osoba ma wątpliwości, tak, że boryka się z pewnymi problemami, chciałaby, ale jest jej ciężko, wtedy taką osobę trzeba wesprzeć, trzeba ją pocieszyć, pomóc jej, przypomnieć jej Słowo Boże, że jednak warto tak robić, należy tak robić. Forma zależy od sytuacji i od tego, z czym mamy do czynienia. Słowo Boże mówi, że są sytuacje, kiedy trzeba bardzo konkretnie, bardzo stanowczo, są sytuacje, kiedy trzeba bardziej pomóc i podnieść, zmotywować, dodać takiej otuchy, niż jak to mówimy, wsiadać na człowieka, bo to jak gdyby nie ma sensu, bo ten człowiek nic jeszcze nie zrobił złego, on ma wątpliwości, on nie jest przekonany, tak? Zapomniał czegoś, więc trzeba mu przypomnieć Słowo Boże, że to jest dobra droga, że tak należy iść. Także no tutaj Słowo Boże to tylko potwierdza po prostu, że to jest cała mądrość i to jest od Boga, jak mamy postępować w konkretnych sytuacjach. Natomiast jeśli chodzi o grzech, jeśli chodzi o jakąś fałszywą naukę, czy jeśli chodzi o
zatwardziałość,
tak, to wtedy jest potrzebne bardzo konkretne, jasne, takie bardzo stanowcze napomnienie, żeby nie było wątpliwości, że to należy natychmiast zakończyć. Tak? Że tam nie ma dyskusji po prostu. No. Chcecie coś jeszcze dodać, czy nie? Czy jak gdyby jeszcze jakieś wnioski może macie? Bo jak nie, to ja mam pytania na zastosowanie, takie do przemyślenia. Ewentualnie wy sobie jeszcze byście chcieli coś dodać. Może ja nie wszystko mam, także... Także jak ktoś chce coś dodać, to bardzo proszę. To jeśli nie, to ja mam pytania na zastosowanie. Pierwsze pytanie to jest takie. Czy chętnie przyjmujesz napomnienie? To jest po pierwsze. Nawet te łagodne.
No, oczywiście.
Bo czasami jest tak, słuchajcie, że jak ktoś tam łagodnie coś mówi, to się odpowiada. Ale ja to wiem. Rozumiecie? I to słowo ja to wiem pokazuje, że ja tego nie chcę słuchać. Najczęściej tak jest. Jeśli ja to wiem, to znaczy, że ja tego nie chcę słuchać, bo ja to wiem. Czyli ty do mnie nie mów. To jest takie nie wprost, ale powiedzenie, ty do mnie nie mów, bo ja to wiem. I to dobrze, że ty to wiesz. Chwała Bogu, bo Piotr mówi, że to dobrze, że ty to wiesz. Ale to chodzi o to, żebyś ty się utwierdził w tym, że jak gdyby ktoś też to wie i ci to przypomina, tak? I to czasami jest trudne, że nie trzeba wcale ostro, wystarczy łagodnie. Także każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chętnie przyjmuje takie napomnienie, nawet zachęcenie, czy chętnie przyjmuje. Oczywiście nie mówimy w sensie psychologicznym takim, wiecie, że jesteś bardzo wartościowy przed Bogiem, tak? Ty tu po prostu, słuchaj, ty jesteś wielki przed Panem, tak? Ty cenny jesteś, to nie o to chodzi. Słuchajcie, to chodzi o to, żeby właśnie biblijnie przypomnieć, że należy pobożnie żyć, tak? Że tutaj, no... Wiecie, ciągle przypominamy, żebyśmy wszyscy byli, żebyśmy nie omijali społeczności, tak? No do znudzenia to robimy. No ale praktyka pokazuje, że niestety no do znudzenia, ale to trzeba robić, tak? Dlaczego? Bo często nie mamy ochoty, często mamy problemy, różne sytuacje. No nie chce nam się zwyczajnie, tak? Czasami sami musimy się mobilizować do tego, żeby to robić, ale trzeba to robić. I mimo, że wszyscy to wiemy i do znudzenia to słyszymy, ale w praktyce wychodzi na to, że często jest inaczej niż to, co wiemy. I to dotyczy różnych rzeczy.
Czasem ujawnia się coś, co by nie przyszło do głowy, że jest problemem czy grzechem na takim studium.
Tak, dlatego mówię, praktyka przychodzi wtedy, kiedy ktoś nam zwraca na coś uwagę, tak? Ktoś nam coś mówi bardzo oględnie, bo nie chce w jakiś sposób nawet nas urazić, tak? No bo niestety, no, jeden jest bardziej duchowy, drugi mniej, tak? No bo to się na to przekłada, tak? Każdy z nas żyje w ciele i to różnie bywa z tym i chciałby coś bardzo delikatnie, natomiast czasami te delikatnie jest źle odbierane, także pamiętajmy o jednym. Jeżeli ktoś nam coś mówi, czy my coś słyszymy, to mówię to również o sobie, to pamiętajmy jedno, ten ktoś, wychodźmy z założenia, że ten ktoś chce dla nas dobra. Nie chce dla nas źle. Bo może się okazać, że to jest złośliwa osoba i chce nam dowalić, krótko mówiąc, kolokwialnie. Ale to w praktyce wyjdzie. Natomiast pamiętajmy jedno. Jeżeli ktoś nam coś mówi, to na początku wyjdźmy z założenia, że on nam chce dobrze radzić. Bo to jest wierzący człowiek. Nie? I wysłuchajmy cierpliwie. To nie jest łatwe, mówię po sobie. Co nie zmienia faktu, że jeśli ja coś robię źle, to nie powiem, że to jest dobre, to jest źle. Tak? Ale warto o tym pamiętać. No nie wiem, jak długo będziemy o tym pamiętać, ale my pokazujemy swoją postawą, jak reagujemy na takie rzeczy. Więc pytanie moim zdaniem bardzo zasadne. Jak chętnie, w jaki sposób przyjmujesz napomnienie? Ogólnie rzecz biorąc, każde z tych, co rozważyliśmy, i te takie konkretne, i te mniej konkretne, tak? Takie bardziej łagodne, jak je przyjmujesz? Drugie pytanie, też dla każdego, czy napomnienia, które są do ciebie kierowane, są trafne, czy nie? Czy trafne, czy nie? Czy po prostu, no, sami musicie rozsądzić, tak? Jak ktoś tam, czy to jest trafne, czy nietrafne, tak? Bo może nietrafne, tak? I wtedy, jak gdyby, też trzeba spokojnie wyjaśnić, porozmawiać, tak? Nie uciekać od tego, nie obrażać się, co on wie, tak? A jak trafne, no to też, czy więcej jest tych, czy tych, tak?
Może ktoś wyciągnął pochopne wnioski, co nie zmienia faktu, że przychodzi do ciebie w dobrej wierze z troską.
Tak, tak.
Wystarczy teraz spokojnie porozmawiać, wytłumaczyć i sprawa się wyjaśni. Będzie wszystko dokładnie w porządku. Jak się człowiek zaperzy, jeden, drugi, no i
jest problem.
I konflikt gotowy. Tak?
Dokładnie. Także to też jest ważne takie pytanie moim zdaniem, czy te napomnienia są trafne, czy nie. Albo jak to jest proporcjonalnie. Tak. Trzecie pytanie. Czy bardziej potrzebujesz zachęty i wytłumaczenia, czy jesteś osobą, do której dopiero reprymenda trafia? Bo to też jest, słuchajcie, ważne. Bo Słowo Boże mówi, żeby nie od razu, wiecie, z grubej rury, jak to się mówi, tylko delikatnie najpierw, łagodnie. I teraz pytanie, czy trafia do ciebie takie tłumaczenie? Czy potrzebujesz już reprymendy i dopiero wtedy stajesz do pionu? Bo to też pokazuje, jaki jest nasz stan duchowy. Bo jeśli nam wystarczy łagodne napomnienie i my je bierzemy tak, jakby to była reprymenda, to pokazuje, że nasze duchowe życie jest jeszcze takie, wiecie, bardzo żywe. My się trzymamy Słowa Bożego, tylko gdzieś tam coś tam się stało. Natomiast jeśli ktoś nas łagodnie zapomina, a my tak, tak, a dalej robimy swoje, to znaczy, że problem jest z naszym życiem duchowym już. Kiedy do nas dopiero reprymenda zaczyna trafać.
Nie, to był wujek.
Więc teraz takie pytanie postawiłem, też moim zdaniem zasadne. Czy bardziej potrzebujesz zachęty i wytłumaczenia, czy jesteś osobą, do której dopiero reprymenda trafia? Jaką osobą jesteś? I to pokazuje. I wtedy, jak gdyby sobie odpowiesz na to pytanie, to będziesz widział, jaki jest twój stan duchowy. Bo tu nie chodzi o psychologiczne teksty, tak? Tylko o to, że to, jaka jest twoja postawa, co do ciebie trafia, pokazuje twój stan duchowy w danym momencie. To jest do tych, do których trafia. Teraz do tych, którzy mówią. Jak napominasz? Czy patrzysz na człowieka, czy po prostu masz schemat? Wszystkich tak samo. Czy rozważasz? Modlisz się? Prosisz Boga o mądrość? Czy masz powiedzieć? Jak masz powiedzieć? Co masz zrobić? Czy ty rozważasz i zastanawiasz się nad tym? Czyli jak napominasz? Bo oczywiście wszyscy powiedzą, tak, proszę bardzo, nie ma sprawy, napominaj. Jak to często Robert wspomina w sobotę, ja mówię tak, bo stoisz w Panu, trzymasz się Jezusa rękoma i nogami, wtedy napominajcie mnie. Wtedy ty napomnienia nie potrzebujesz. Ty wtedy zwrócenia uwagi nie potrzebujesz, ty się trzymasz. Problem się zaczyna, kiedy przestaje człowiek, a wtedy już jak gdyby nie powie, napominajcie mnie. Nie, już wtedy nie powie. I ostatnie pytanie, czy jesteś dobrym przykładem dla innych? Robert mówi, a co? Pewnie, że tak, napominasz. No pewnie, Robert, tak, tak, oczywiście, już wiele razy o tym rozmawialiśmy. Czy jesteś dobrym przykładem dla innych? To jest takie ostatnie moje pytanie, bo to też wynika z tego listu, dlatego je zastosowałem. To jest ważne, czy jesteśmy dobrym przykładem, tak? Praktyka pokazuje, słuchajcie, wiele razy już pokazała, że jak człowiek jest posłuszny Bogu, to inaczej się rozmawia o posłuszeństwie, a jak człowiek zaczyna gdzieś błądzić, to od razu mu się wydaje, że z nim jest wszystko w porządku. On błądzi, ale jest przekonany, że z nim wszystko w porządku i czego oni ode mnie chcą. To jest, słuchajcie, to jest tak prosty, banalny schemat, Że to po prostu, no to sztampa. Tylko, że niestety ta sztampa za każdym razem w życiu się powtarza jak bumerang wraca. Po prostu. Taka jest natura ludzka grzeszna. Tak po prostu jest. Robert mówi, skarż sprawiedliwego, a wyciągnie naukę z tego. Tak, no takie przysłowie jest i bardzo sensowne przysłowie, to prawda. Jeżeli chcecie coś dodać jeszcze do tych pytań, coś wam się nasunęło, jakieś jeszcze pytanie, które można by było zapisać w zastosowaniu, to mówcie. Tak? No tak, tak. Także wtedy też tylko pamiętajmy, że nawet jeżeli coś się dzieje, co nam się nie podoba, co nie jest nawet właściwe wobec nas, to też jest bardzo ważne, słuchajcie, to też ważne jest, żebyśmy my zachowali spokój. Nawet jeżeli jesteśmy stanowczy w tym, co robimy, to żebyśmy zachowali spokój. Bo często jest tak, że sami dajemy się ponieść nerwom, emocjom, to potem co? No trzeba potem Boga przepraszać. Tylko problem polega na tym, że ktoś był nie fair wobec nas, a my zachowaliśmy się niewłaściwie i mimo, że ten ktoś był nie fair wobec nas, my musimy go przeprosić. Nie za to, że on był nie fair wobec nas, że myśmy się zachowali niewłaściwie. Więc ważne, żeby w każdej sytuacji też modlić się do Boga o pokój, słuchajcie. Bo różne sytuacje mogą nas spotkać w życiu. I od wierzących, i od niewierzących. Natomiast my mamy po prostu mieć taką postawę, żebyśmy potem, kiedy staniemy po tej całej sytuacji przed Bogiem, no nie musieli przepraszać po prostu. Żebyśmy zachowali się w porządku. I to jest też próba za każdym razem i też mądrość, żebyśmy po prostu byli fair wobec innych. To tak jak gdyby uzupełniając to, co powiedziała Ania. Bo różne rzeczy nas w życiu spotkają, słuchajcie. I właściwe, i niewłaściwe. Kto jeszcze chce coś dodać? No. Jeśli nie, no to słuchajcie, zakończymy, pomodlimy się.